Chciałbym kontynuować moje przemyślenia w cyklu wartości posłuszeństwa. Jest to czwarta lekcja, czwarte rozważanie. I dzisiaj przeczytam jeden werset, bazowy werset, nad którym chcę się pochylić i go z wami przeanalizować. Zapisany w Ewangelii Mateusza 6:21. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Przeczytam jeszcze raz. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. 2 tygodnie myślałem nad tym słowem. Pierwsze pytanie, jakie pojawiło się w moich myślach i sercu, co to znaczy? Jak zrozumieć określenie serce twoje? I rozumiem, stwierdzam, takie mam na dzisiaj objawienie, że w tym kontekście serce określa pasję, oddanie, poświęcenie, największą radość, oczko w głowie, gotowy, aby poświęcić wszystko. To jest określenie serca. Jeśli mam skarb, który zafascynował mnie, który zmienił moje życie, bo znalazłem skarb, przepiękny skarb, znalazłem ogromne bogactwo, to jestem gotowy włożyć w ten skarb i w to bogactwo całe moje serce. A więc kiedy wkładam w ten skarb całe moje serce, to oznacza, że jestem pasja, jestem oddanie, jestem poświęcenie, jestem wielka radość, jest gotowość, aby zrobić wszystko, by ten skarb, który mam, który znalazłem, ten skarb, który mam w moim życiu, był doceniony i ja, abym mógł skupiać na tym skarbie moją uwagę. Co jest moim największym skarbem? Oto pytanie. Zastanawiałem się, czy nie zrobić, bo wiecie, tak to już jest, z kim przebywasz, to staje się do niego podobnym. Ostatnio spędziłem wiele czasu z pastorem Abrahamem, wiele usługiwaliśmy, a wiecie, jak on usługuje? On usługuje i zadaje ludziom pytania i czeka na odpowiedź. I byłem kuszony, żeby przepytać zbór, zejść na dół z mikrofonem i zapytać, powiedz mi, co jest twoim największym skarbem. Co jest twoim największym skarbem, gdzie chciałbyś włożyć całe swoje serce? Ale nie zrobię tego. Nie zrobię tego, bo nie jestem pastorem Abrahamem. Zacznijmy od przypomnienia sobie, jaki jest Bóg. Myślę, że od tego muszę zacząć. Jeśli Bóg coś mówi, to jest pierwszym wykonawcą. Amen? Bóg, gdy mówi coś, to robi to, co mówi. On nie jest tak jak my ludzie, że deklarujemy coś, mówimy i później zmieniamy zdanie, albo nie jesteśmy w stanie tego wykonać, lub rezygnujemy z wykonania tego, co powiedzieliśmy. Jeśli Bóg mówi, abyśmy kochali innych albo kochali Jego, to On sam wpierw nas umiłował i kocha nas. Amen? Bóg jest miłością. Jeśli mówi, że mamy przebaczać naszym bliźnim, to On sam, Bóg, jest tym, który przebacza nam. Kiedy mówi o przebaczeniu, to praktycznie traktuje nas, przebaczając nam wszystkie nasze potknięcia i wszystkie nasze winy. Dlatego zachęca nas, abyśmy przebaczali drugim ludziom, tak jak On przebacza nam. Amen? Jeśli mówi o hojności, że mamy mieć hojne serce, to jest to, o czym mówiła Gosia, to On sam jest hojny i hojnie udziela nam wszystkiego. Tak mówi Boże Słowo. Jeśli mówi Bóg, jeśli mówi Jezus, bo gdzie skarb twój, tam i serce twoje, to także On sam mówi, gdzie mój skarb, tam i serce moje. Bóg mówi, że tam jest Jego serce, gdzie jest Jego skarb. A więc pytanie dnia brzmi tak, co jest największym skarbem Boga? Co jest największym skarbem dla Boga? I odkrycie tego wprawia moje serce wielką radość, bo największym skarbem dla Boga jesteś ty i ja. Jesteś ty i ja, Bóg nie ma większego skarbu. To nie lasy państwowe, to nie drogi, autostrady, to nie ptaki, które też kocha, wróbelki kocha, bo je karmi. Największym skarbem dla Boga jest człowiek. jesteś ty i ja. Korona Jego stworzenia. Jesteśmy Jego największym skarbem i Bóg posłusznie troszczy się o swój skarb. Jest przy swoim skarbie całym sercem. Nigdy nie spuszcza z Niego oka. Wiecie, jakie to jest piękne życie? Żyć świadomości, że Bóg na mnie patrzy i nigdy nie spuszcza ze mnie oka. Że jest Ojcem w niebie, który dba o dobro swoich dzieci, kocha nas miłością bezwarunkową, jest gotowy zaspokajać każdą potrzebę naszą w Jezusie Chrystusie. Syn człowieczy, Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, przyszedł, aby znaleźć to, co zginęło. Po to przyszedł Jezus. A kiedy Jezus był na ziemi, miał jeden cel. Miał jeden cel. Nie po to, by zwiedzać. Muszę pozwiedzać ziemię, którą stworzył mój tato. O, podziwiać stworzenie taty. Nie. Jego celem było dotrzeć do człowieka. On przyszedł dla ludzi. On przyszedł, aby objawić nam miłość Ojca. Przyszedł i pocieszał. Przyszedł i uwalniał. Przyszedł i uzdrawiał. Przynajmniej ja czytam o takim Jezusie w Ewangeliach. Kiedy czytam o Nim, to widzę, że pragnieniem Jezusa było, aby każdy wrócił do swojego Stwórcy i korzystał z obfitości Ojca. Bo jesteśmy stworzeni przez Boga. Jesteśmy Jego dziećmi. Ojciec niebiański posłał Jezusa, aby On stał się drogą, mostem między ziemią, grzesznym życiem, a niebem, i abyśmy mogli przyjść do Ojca. I Pan Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do Ojca, jeśli nie przyjdzie przeze mnie. Jest to niemożliwe. Ja otwieram drzwi do nieba. I podobieństwo zgubionej owcy Pan Jezus mówi, opowiada, gdy przyrównuje siebie do dobrego pasterza. Mówi, że gdy wpadnie w ciernie, to dobry pasterz gotowy jest pójść i wyciągnąć ją z najgłębszej dziury, aby ratować jej życie. Największym skarbem Boga jest człowiek. Tam jest Boże serce. No to przybliżmy to, aby było bliżej nas. Jesteś ty i ja. Jesteśmy my, Kościele. Jesteśmy największym skarbem Bożym. Nie ma Bóg większego skarbu. Jesteśmy cenni w Jego oczach. Jesteśmy ważni w Jego oczach. Kocha nas i pragnie tego, co dobre. Ba, powiem dalej, pragnie tego, co najlepsze dla ciebie i dla mnie. Taki jest niebiański Ojciec. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale Bóg obnaża siebie i mówi coś o sobie. Czytamy z tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej. Jest tam powiedziane w 16 wierszu tak. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. Jest tutaj powiedziane, że ludzie mówili coś między sobą. Jest tutaj mowa o ludziach wierzących, którzy należeli do Pana. A Pan uważał i słyszał to, co oni mówili. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. I rozumiemy, że tu nie chodzi o lęk przed Bogiem. To słowo bojaź Pana, czy boją się Pana, to wyraz szacunku, czci, poszanowania, respektu dla Boga i czci dla Jego imienia. I Bóg mówi, będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Bóg mówi o tym, jakie jest nastawienie Jego do nas. On będzie mnie chronił, On będzie otaczał ciebie opieką, będzie pielęgnował cię. Nie jesteś bezwartościowym falsyfikatem, jesteś skarbem, skarbem w oczach Bożych. Każdy z nas jest skarbem w oczach Bożych. Nie jesteśmy kimś nieznanymi. Bóg całego wszechświata zna twoje i moje imię. Kościele, niech nam to objawi Duch Święty. To wzbudza radość w moim sercu każdego poranka, uwielbienie w każdej możliwej chwili, że Bóg mnie kocha, Bóg całego wszechświata zna moje imię i jestem Jego własnością. Drugi fragment, Izajasz 49, od 14 do 16. Tutaj się kłania trzecia lekcja. Ostrzeżenie, by nie narzekać, by nie mówić złych słów, bo ubliżamy Panu Bogu. Syjon bowiem narzekał, że Bóg go opuścił i że Pan o nim na zawsze zapomniał. Mamy takie tendencje, kiedy jest nam źle, kiedy jest nam ciężko, kiedy przechodzimy przez doświadczenia. Słuchajcie, nie łudźmy się, będziemy przechodzić przez doświadczenia. Kościele, nie słuchaj fałszywych nauk, które mówią, że chrześcijanin nie cierpi ani nie przechodzi przez trudności. To jest ułuda, to jest kłamstwo. Ogłaszam to z tego miejsca jako pastor tego zboru. Będziemy szli doliną, ale nie musimy się bać, bo nasz Pan jest z nami. On jest ze mną w każdym doświadczeniu i daje wyjście z każdej sytuacji. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan z każdego daje wyjście. Amen? Takiemu Bogu służymy. Syjon bowiem narzekał, że Bóg go opuścił i że Pan o nim na zawsze zapomniał. Czytam także z Biblii Warszawsko-Praskiej. Czyż niewiasta może zapomnieć o dziecku, które karmi? Czy może przestać kochać owoc swojego łona? Ale nawet gdyby gdzieś była taka, co o swoim dziecku zapomni, to ja o tobie nie zapomnę nigdy. Ja o tobie nie zapomnę nigdy, mówi Bóg. Ja o tobie nie zapomnę nigdy, mówi Bóg. Wycisnąłem twoje imię na dłoniach rąk obu. Śpiewaliśmy to w pierwszej pieśni. Zauważyłem, że jest to w tej pieśni, którą śpiewaliśmy. W uwielbieniu, że zapisał nasze imię na swoich dłoniach. Pan Bóg nie zapisuje naszych imion na twardym dysku w komputerze. Kto wie, czy tam ma komputer, czy nie? Chyba nie potrzebuje. On sam przerósł wszystkie komputery świata. Jego pamięć jest niesamowita. Jest Bogiem nie do ogarnięcia. On zapisuje nasze imiona na swoich dłoniach. Wyobraźcie sobie, Boże dłonie. Imiona wszystkich milionów dzieci, które ma na ziemi, zapisane na jego dłoniach. I pomiędzy tymi imionami jest Barbara, Gosia, Janusz, Urszula, Irenka, Roman, każdy z nas, Wiesiu, Halinka, wszyscy jesteśmy zapisani. Zapisał tam nasze imiona na swoich dłoniach. Tak więc cokolwiek robi, gdziekolwiek udaje się, cokolwiek robi w działaniu. Nasze imiona są zawsze w zasięgu Jego wzroku. Kiedy Bóg wyciąga swoją prawicę, to na tej prawicy jest wypisane moje imię. Pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi: czy dla mnie Bóg jest największym skarbem? Odwracam teraz lekcję. Oto wiemy, że my dla Boga jesteśmy największym skarbem. Pytanie, jakie musi sobie zadać współczesny chrześcijanin: czy dla mnie Bóg jest największym skarbem? O tak, powiemy. Okej, przeanalizujemy, czy jest w naszym sercu ta największa pasja. To wszystko, co ma Bóg w stosunku do nas, my mamy w stosunku do Niego. Czy Jezus jest moją największą radością, celem mojego życia? Czy wartości Jego Królestwa są moimi największymi wartościami? Oto są pytania. Bo gdzie skarb mój, tam i serce moje. Tam i serce moje. Czy wartości Jego Królestwa, bo tam jest moje serce, są największymi wartościami mojego życia? Bo prawda jest taka, że na końcu tej podróży właśnie z Nim się spotkamy. Właśnie z Nim się spotkamy, przed Nim staniemy i będziemy mogli powiedzieć: tak, Panie, byłeś, jesteś i będziesz moim największym skarbem. Chcę spędzać z Tobą całą wieczność. Amen. Jezus w podobieństwach tak to opisał. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale mamy przypowieść o ukrytym skarbie i o perle. Pamiętacie? Królestwo niebios przypomina skarb ukryty w roli. Był ukryty przed nami, ale człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tą rolę. nabył tą rolę, gdzie był ukryty skarb. Skarb, który odkrył, odnalazł. Jakby wszystko poświęcił, aby ten skarb mieć. 45 werset. Królestwo Niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedyną, niezwykłą, cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. To podobieństwo jest bardziej wyraziste i bardziej nam odkrywa postawę, jaką ma człowiek, który znalazł prawdziwy skarb, gdzie jest później jego serce. Poszukiwał pięknych pereł. Każdy z nas poszukiwał, był poszukiwaczem w życiu. Poszukiwaliśmy drogi do szczęścia, drogi do rozwiązania naszych emocjonalnych problemów, do uwolnienia się od nałogów. Szukaliśmy drogi, szukaliśmy rozwiązania trudności, które mieliśmy i w końcu znaleźliśmy tą jedyną, niezwykłą, cenną perłę, a nią jest sam Chrystus Pan, którego znaleźliśmy i On się stał Panem naszego życia. Oddaliśmy Mu wszystko, wszystko gotowiliśmy poświęcić dla Niego. Amen. Jak bardzo cenię sobie skarb, który znalazłem. Jaką ma dla mnie dzisiaj wartość? Czy jestem gotowy powiedzieć, wszystko inne ma wartość drugorzędną? Oto pytania. Czy wszystko jest na drugim miejscu w moim życiu? A wszystko, kim jest Jezus? Skarb, który znalazłem i to, co mogę dla Niego zrobić, jest wartością numer jeden. Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. Nikt i nic nie jest w stanie uczynić dla ciebie więcej niż Jezus. On oddał za ciebie życie. On obiecał się o mnie troszczyć. Powiedział, nigdy cię nie opuszczę i nigdy cię nie zostawię. On jest przyjacielem, zawsze obecnym. On jest godzien naszej największej uwagi i naszego największego poświęcenia. Jest godzien naszej największej miłości. Wiecie, pastor Abraham mówił, że wiara bez uczynków jest martwa. Tak pisze w Biblii. Powiem, miłość bez uczynków jest martwa. Miłość jest praktyczna. Jeśli kocham żonę, to zrobię wszystko, co najlepsze dla niej. To nie będzie tak, że ja ją kocham, ale nie muszę nic dla niej zrobić. Przechodzę obok niej, jak obok cienia, ale ją kocham. W praktyczny sposób. Miłość przejawia się w praktyczny sposób. Nie wystarczy, że jej powiem, kocham cię, żono, ale ty dbaj sobie o wszystko. Ja cię kocham i wystarczy, że masz to w moim sercu. Miłość jest praktyczna. Wiara bez uczynków jest martwa. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Natomiast powołani jesteśmy do dobrego dzieła, do postępowania zgodnie z tym, w co wierzymy i gdzie inwestujemy nasze serce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Jezus nie był jedynie pełen pasji w słowach. Bóg nie jest jedynym, czy nie jest jedynie, tak może powiem, w pasji w stosunku do nas w słowach. To nie jest tylko literalnie napisane w Biblii, że nas kocha. On nas kocha praktycznie. On działa w naszym życiu. On wychodzi nam naprzeciw. On manifestuje się poprzez działanie. W ludzkim doświadczeniu Boga Duch Święty przekłada się na pasję, jaką mamy w naszych sercach. W każdej dziedzinie życia, w każdym aspekcie. I to przeradza się w tą wizję, jaką mam, patrząc na Jezusa. Dla Jezusa nie jesteśmy wartością numer dwa. Jesteśmy najcenniejsi. Jesteśmy koroną Bożego stworzenia. Pan Jezus nie kocha bardziej kota, psa, jakieś stworzenie inne niż nas. Kocha nas najbardziej. Za nas oddał swoje życie. I On nie był jedynie pełen pasji w słowach. W Wszyscy, którzy byli z Jezusem, widzieli, jak zależało mu na każdym, kto do niego przychodził. Jak aktywnie działał. Jak wykonywał dzieła Ojca. Nie tylko w słowach. Dlaczego? Bo ta pasja, która w nim płonęła, była widoczna w sposobie, jak chodził, jak działał, jak był aktywny i ten sam Duch Święty, który napełnił Jezusa, jest w nas. Aby nasze serce pałało tym ogniem, pałało tą pasją dla Boga i dla tego, co jest Jego na pierwszym miejscu. Wszystkie inne rzeczy są ważne, za chwilę o tym powiem. Ale najważniejszy jest On, który jest moim skarbem. Amen. Napisałem kiedyś na fanpage'u takie słowa, czy wysłałem liderom. Możemy być krzewami płonącymi Bożą chwałą i ogniem Ducha Świętego, pałając miłością do Boga, a nie gnijącymi badylami na bagnach, które nie sposób zapalić. Mocne, to powiedział Reinhard Bonnke. Duchowy płonący krzew to piękne zjawisko. Pełne mocy, dające nadzieję. Jest to obraz płonących Chrystusem, płonących Duchem Świętym chrześcijan. Jak te płonące krzewy. Bóg zaplanował, aby nasze życie było jak płonący krzew, z którego On będzie mógł przemawiać. Prawda? Komunikować z innymi ludźmi. Modlę się w tym tygodniu ostatnim także, aby naszą oazę stanowiło pole płonących krzewów, rozpalonych krzewów, które płoną Bożym ogniem, miłością do Boga. Jaką miłością do Boga? Jaka to ma być miłość do Boga? Przecież mamy Boże Słowo, prawda? Jak określił to Pan Jezus przykazaniem? Będziesz miłował Boga? Jak tam jest zapisane, Kościele? Jak mamy Go kochać? Mamy miłować Boga jako nasz największy skarb z całego swojego serca, z całej swojej duszy, uczuciami, emocjami, z całej myśli naszej, z całej siły naszej. I tam jest powiedziane, że to jest największe przykazanie, jakie jest w Biblii. Prawda? A więc gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Jezus powiedział, temat warty przeanalizowania, 6,24. Nie da się lojalnie służyć dwom panom. Czytam z tłumaczenia Nowe Życie. Nie da się lojalnie służyć dwom panom. Albo jednego nienawidzisz, a drugiego kochasz. Albo na odwrót. Drugiego szanujesz, a pierwszego lekceważysz. Nie możesz równocześnie żyć dla Boga i dla pieniędzy. Tak to zostało określone. W starym tłumaczeniu jest powiedziane dla mamony. Nie możesz żyć dla mamony. Nie możesz równocześnie żyć, służyć na maksa, się poświęcać, być oddanym Bogu, żyć dla Boga i równorzędnie tak samo, jak dla Boga, żyć dla doczesności. Jest to niemożliwe. Tak mówi Boże Słowo. Ja tego nie wymyśliłem. Tak powiedział Pan Jezus. Bo to sprawia, że jesteśmy rozdarci. Nie możemy żyć tak samo, jak żyjemy dla Boga, dla pieniędzy, sportu, pracy, podróżowania, moich hobby, zainteresowań. Pytanie, czy te rzeczy są złe? Nie, absolutnie nie. Są fantastyczne. Mogą mieć miejsce w naszym życiu. Czy pieniądze są potrzebne? Oczywiście, że są potrzebne. Ale jeśli moje życie skupia się wokół tego, aby ciągle kręcić kasę, i po prostu zaczynam zaniedbywać to, co jest Królestwem Bożym, to znaczy, że mam problem. Już moje serce jest przy moim skarbie. Już nie jest tam, gdzie jest mój skarb. My, chrześcijanie, mamy ogromne wyzwanie. Bóg chce, abym uprawiał sport i ja go chętnie uprawiam, ale moje uprawianie sportu to jest ułamek mojego dnia. To jest ułamek, to jest chwila. I nawet w tej chwili jestem pełen uwielbienia i chwały dla Jezusa. Bo muszę wykorzystać to, że Jezus jest moim największym skarbem. Podróżujemy, mamy hobby, mamy zainteresowania. To nie są złe rzeczy. ale musimy przeanalizować nasze życie. Dlaczego jestem chrześcijaninem? Dlaczego jestem chrześcijaninem? No, aby pójść do nieba. Oczywiście. A na końcu tej podróży Pan koronę da, Pan koronę da, Pan koronę da. Ale jest podróż, prawda? Na końcu tej podróży, na końcu naszego życia, na końcu dopiero. I Kościele, bracia i siostry, musimy uchwycić te najbardziej wzniosłe wartości. Musimy je uchwycić, bo to sprawi, że Kościół płonie życiem. Jeśli nie ma tych wartości w naszym życiu, jeśli nie uchwyciliśmy tej pasji, że Królestwo Boże i nasz skarb Jezus Chrystus, Pan Bożego Królestwa jest centrum naszego życia. Wszystko, co jest związane z Kościołem, jest nam obojętne. Po prostu jest nam obojętne, bo nie mamy na to czasu. Wczoraj rozmawialiśmy, co jest największym problemem w kościołach, jeśli chodzi o uczestniczenie w grupach domowych. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Jestem z moim skarbem, z moją pracą, z tym wszystkim, co mnie pociąga bardziej, co muszę robić, aby przeżyć. Ale przecież Kościele, aby przeżyć, potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy Jego obecności. I na koniec apostoł Paweł napisał, nie mamy tego na rzutniku, tylko sparafrazuję, przeczytam. W 3 rozdziale, na zadanie domowe. Przeczytajmy 3 rozdział listu do Kolosan. Przeczytajmy ten rozdział od 1 wersetu. Ja zacytuję tylko początek. Skoro razem z Chrystusem zostaliście ożywieni. Tak apostoł Paweł zaczyna. I co mówi dalej? Skupiajcie się na niebie, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. To jest 1 werset. To jeszcze nie jest takie złe. Bo w 2 wersecie czytamy, sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. Tak powiedział apostoł Paweł. Dla świata jesteście już bowiem martwi, a wasze prawdziwe życie jest życiem dla Boga i jest nierozerwalnie związane z Chrystusem. Gdy więc Chrystus, który jest waszym życiem, ukaże się w chwale całemu światu, wtedy również wy ukażecie się wraz z Nim w Jego wspaniałej chwale. Piękne. Ale jest tutaj wyzwanie. Sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. To jest wyzwanie dla nas w świecie, w którym żyjemy. Świat podziwia wszelki entuzjazm i pasję za wyjątkiem jednej. Miłości do Boga. Niestety. Ja jestem pełen podziwu, jak świat angażuje się emocjonalnie z pasją w różne rzeczy. Na sportowych arenach, na giełdach, przy różnorakich innych wydarzeniach, w polityce, jak z pasją idą za swoimi przekonaniami, a inni idą w odwrotnym kierunku naprzeciw. I są na polu bitwy z pasją, zaangażowaniem. Z wyjątkiem jednej pasji, której nie ma w świecie. Miłości do Boga. Pytanie brzmi, czego my pragniemy? Czy chcemy wygodnej kultury i wytworności? Czy płonącego pragnienia Bożej natury? To są pytania, z którymi musimy się zmierzyć, kiedy czytam taki werset, gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Jeśli pragniemy Jego, musimy włożyć w to całe serce. Nie ma innej drogi. Jeśli podzielimy nasze serce na pół, pół dla świata, pół dla Boga, jeśli podzielimy nasze serce między naszymi sprawami, potrzebami, naszym osobistym życiem a Bogiem, jeśli nie wpuścimy Boga we wszystko, co robimy, co przeżywamy, gdzie jesteśmy, to trudno nam będzie doświadczać Jego pełni. Trudno będzie nam doświadczać Jego porywistego działania w naszym życiu. Musimy przyodziać się w Chrystusa. Czyli zakryć samych siebie zupełnie. A On sprawi, że rozpali się w nas pasja dla Bożego Królestwa. Miłość jest praktyczna, jest czynem. każdy z nas może praktycznie, działając, przejawiać miłość do Boga. Znaleźć swoje pole mojej pasji, mojego zaangażowania. Tak z wieloma wyzwaniami się borykamy jako Kościół. Tak bardzo chcielibyśmy rozwinąć skrzydła i docierać do ludzi, którzy żyją wokół nas. Ale tego nie zrobi jedna, dwie, trzy, cztery osoby. To zrobi Kościół powołany przez Jezusa. To zrobimy razem. Zaangażować się i robić to z pasją, jak w rodzinie. Powiem tak. Dziwna to miłość do rodziny. Kocham was, ale nie chcę być z wami. Nie chcę robić niczego dla dobra tej rodziny. Chcę żyć swoim życiem, ale kocham was. To patologia. Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tam będzie moja pasja, radość, poświęcenie i oddanie. Ten zbór jest pasją mojego życia. Dlatego, że pokochałem Boga, pokochałem Jezusa. I wiem, że jest to Jego wolą, Jego pragnieniem, abym tu realizował praktycznie moją miłość i pasję. Zawodzę? Oczywiście, że zawodzę. Oczywiście, że czasami muszę Pana przeprosić, że zaniedbuję, nie robię to, co powinienem robić. Ale to pytanie musimy zadać sobie wszyscy. Każdy z nas. Przeanalizować swoje życie. Czy ja pragnę praktycznie wyrażać miłość do mojego skarbu w miejscu, w którym Bóg mnie postawił? Czy raczej wolę moje życie mieć prywatną inicjatywą, żyjąc dla samego siebie i oczekuję, że mi dacie to, co mi potrzeba, aby zaspokoić moją potrzebę? To my jesteśmy po to, aby dawać i praktycznie okazywać swoją miłość. Miłość do Boga. Bo wtedy będzie płonęła pasja dla Jezusa. Wtedy wszystko jest możliwe. Wtedy będą działy się rzeczy, które poruszą wiele, wielu ludzi. To jest pasja i to jest serce. Kiedy rodzą się inicjatywy, że ja chcę coś zrobić dla Bożego Królestwa. Zmagamy się, kto mógłby zająć się naszą kawiarenką zborową. Kto mógłby włożyć w to serce i pasję praktycznie, aby inni mogli korzystać z błogosławieństwa od Pana, a to będzie moim wyrazem mojego zaangażowania i miłości do skarbu, który mam. Nikogo nie możemy przymusić. Nikogo. To musi wypłynąć z serca. To musi wypłynąć z mojej inicjatywy, że gdzie mój skarb, tam i serce moje. Kocham ten zbór, tu się nawróciłem, tu Bóg dotknął mojego życia tak wiele razy. A więc mogę coś zrobić. Mogę przyczynić się do jego rozwoju i wzrostu. Mogę być aktywnym. Mogę pokazać, że dam radę, bo Bóg ze mną. A wtedy naprawdę będziemy widzieć niesamowite rzeczy, które Bóg będzie czynił. Mówię to, bo przeżywam temat. Dotknęło mnie to słowo 2 tygodnie temu. Tam będzie twoje serce, gdzie jest twój skarb. Jeśli to jest Jezus, jeśli to jest Jego Królestwo, to tam będzie twoje serce. Tam będziesz doświadczał spełnienia. Tam będziesz doświadczał radości. Tam z pasją będziesz robił to, do czego Bóg cię powołał. Powstańmy, kochani. Panie, Ty znasz każdego z nas. Panie, tak jak czytaliśmy w Twoim słowie, jak rozmawiali ludzie ze sobą, a Ty słyszałeś, co mówili i spisałeś księgę pamiątkową. Panie, jaką księgę spisałeś, słuchając nas? Panie, co notujesz, gdy rozmawiamy? Na co zwracasz uwagę? Panie, my Ci dziękujemy przede wszystkim, Kościele, wznieśmy nasze ręce i podziękujmy Bogu, że jesteśmy dla Niego największym skarbem. Kiedy myślę o tym, to mam gęsią skórę na plecach. Dla Boga jesteśmy, Ty i ja, my jesteśmy największym skarbem. Bóg nas kocha ponad wszystko. Panie, ja Ci chcę podziękować za to na koniec tego nabożeństwa. Chcę Ci podziękować za to, że jesteśmy dla Ciebie największym skarbem. Że Ty, Panie, chcesz, abyśmy odkryli tą wartość posłuszeństwa i zwrócili Tobie to, co Ty czynisz w stosunku do nas. Abyś Ty, Panie, był dla nas największym skarbem. Panie, kiedy będziemy tak zakochani w sobie, kiedy będziemy gotowi na poświęcenia jeden dla drugiego, Ty dla nas, a my dla Ciebie, Panie. Ta miłość przyniesie wiele owoców. Ta miłość przyniesie, Panie, wiele skutków działania i przejawów Twojej mocy tutaj na ziemi. Panie, uczyń ze mnie swoje dziecko rozkochane w Tobie, które utkwiło w skarbie swój wzrok, poszło, aby poświęcić wszystko dla tej perły, którą znalazłem. Panie, spraw, aby moje życie zostało przemienione, aby było w nim więcej entuzjazmu i pasji, zaangażowania, radości, chwały dla Twojego imienia, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś z nami. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Pomóż nam, Duchu Święty. Pomóż mi, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś skarbem ponad wszelkie skarby. Dziękujemy Ci, Panie, że jedynie Ty jesteś źródłem dobrego, zdrowego, błogosławionego życia. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś pomocą naszą, zaopatrzeniem naszym. Że jesteś tatusiem, który nas prowadzi, wychowuje, kształtuje i pomaga nam każdego dnia. Dziękujemy Ci za to. I Panie, ja chcę pójść za Tobą posłusznie, znając wartość posłuszeństwa Tobie. Jako dziecko, które pokochało swojego tatę i które chce iść za nim całym swoim sercem. Dziękujemy Ci za Jezusa, największy skarb i perłę, jaką nam dałeś. Wznieśmy nasze ręce, podziękujmy za Jezusa. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś obecny w moim życiu, że mogłem Cię znaleźć. I kiedy Cię znalazłem, mogłem powiedzieć, ten świat jest za mną. A Ty jesteś przede mną. Nie wrócę już, Panie. Nie wrócę i nie będę wracał do tamtych miejsc, które przemijają, które trwają tylko chwilę, które są urojeniem. Panie, Ty jesteś moim największym skarbem. Panie Jezu, Ty jesteś moim życiem. Ty jesteś moją treścią. Ty jesteś, Panie. Jeśli ktoś chciałby Boga przeprosić i powiedzieć, Panie, przebacz mi, że gdzieś zaniedbałem ten najcenniejszy skarb, jakim Ty jesteś. Gdzieś poszedłem, zwróciłem swój wzrok na rzeczy inne, które zdominowały moje życie. Nawet nie zauważyłem, kiedy to się stało. Przebacz mi, Panie. Przebacz mi, Panie. A może ktoś jeszcze nie uczynił Jezusa swoim skarbem? Może jeszcze nie oddałeś Mu swojego serca i swojego życia? To jest najbardziej pozytywne zaproszenie, jakie mogę złożyć. Przyjdź do Jezusa i oddaj Mu swoje serce. Przyjmij Go jako swojego Zbawiciela i Pana. Pozwól, aby uwolnił Ciebie z grzechu i aby rozpalił i w Twoim sercu tą pasję dla Boga, który trwa wiecznie. Panie, spraw, abyśmy zawsze patrzyli na Ciebie, na każdą z tych spraw z Twojej perspektywy, bo wtedy Ty będziesz wywyższony, uwielbiony i Tobie będzie z naszego życia oddana chwała. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, tam gdzie skarb nasz, tam i serce nasze. W imieniu Jezusa. Amen.